Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Właśnie w tych dniach mija stuletnia rocznica Bitwy Warszawskiej. Bitwy zaliczanej do 18 najważniejszych bitew w dziejach świata. W sierpniu 1920 roku ważyły się losy nie tylko Polski, ale Europy. O Bitwie Warszawskiej będę dzisiaj rozmawiał z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, historykiem z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Znawcą dziejów Europy w XIX i XX wieku. No właśnie, panie profesorze, tutaj ciągle słyszymy z okazji tej rocznicy takie przekonanie, że no właśnie, to bitwa o kapitalnym znaczeniu. Dlaczego?
Ponieważ w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy starły się nie tylko wojska dwóch wrogich sobie armii, Wojsko Polskie i Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, bo tak ona się nazywała, ale starły się dwie cywilizacje. Sam Lenin mówił w 1917 roku, że on tworzy państwo nowego typu. Co my wiedzieliśmy latem 1920 roku o tym państwie? Otóż wiedzieliśmy to, że państwo nowego typu, traktuje masowy terror fizyczny nie jako margines, nie jako dodatek, ale istotę władzy, istotę nowego systemu władzy. Terror fizyczny, który pochłaniał miliony już. Wtedy o tym wiedziano. O tym wiedziano również, że pierwszym wrogiem tego nowego typu państwa jest wszystko to, co tworzyło cywilizację chrześcijańską. W przypadku Rosji było to oczywiście prawosławie, ale nie tylko. No i oczywiście wrogiem są wszyscy ci, którzy posiadają jakąkolwiek własność. To już wiedziano. I nie miano jakichkolwiek złudzeń, że pójście na zachód w wypadku klęski Polski oznacza katastrofę dla całej Europy. Przypomnijmy sobie kontekst.
Drżenie rewolucyjne w Europie wtedy, na przykład Niemcy są u progu rewolucji.
Jaka w ogóle jest wtedy Europa? Europa jest po pierwsze wyczerpana I wojną światową, wyczerpana, uwaga, pandemią Hiszpanki, która pochłonęła o wiele więcej milionów istnień ludzkich na starym kontynencie niż I wojna światowa. Istotnie tlą się rewolucje, przede wszystkim w Niemczech, ale przecież w 1919 roku, to niedawna historia, była rewolucja komunistyczna na Węgrzech.
Tak, Bela Kun.
Gdyby na taką Europę jeszcze ruszyła kolejna pandemia, tym razem czerwonej zarazy, w wypadku klęski Polski, to rzeczywiście robotniczo-chłopska Armia Czerwona szybko by znalazła się nad Atlantykiem.
Znaczy, problem też w tym, że niektórym politykom brakowało wyobraźni, jeśli chodzi o opis bolszewizmu. To znaczy w momencie, kiedy on się rodził, to nie zdawano sobie sprawy z zaraźliwości, to znaczy jakby z przerażającej barbarzyńskości jakby tej ideologii. Tak? Bodajże Churchill był chyba takim pierwszym politykiem, który zdał sobie sprawę, co to jest. Stawia się taki zarzut Piłsudskiemu na przykład, że nie dogadał się z białymi po to, żeby bolszewie stłamsić. Taki moment był ponoć w tych starciach, kiedy w Rosji wybuchła wojna domowa i jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie, że no w pewnym sensie jakby pierwszą ofiarą komunizmu czy bolszewizmu była sama Rosja, że tam ona spłynęła krwią. Oczywiście tutaj punktem odniesienia będzie droga przez mękę.
No tak, Rosjanie oczywiście jako naród byli pierwszą ofiarą bolszewizmu, komunizmu i ofiarą, która poniosła najcięższe straty, no bo byli najdłużej pod okowami tego systemu. Natomiast rzeczywiście mocarstwa zachodnie, głównie Wielka Brytania, Francja, wiązały wielkie nadzieje z tak zwanymi wojskami białych, głównie Antonem Denikinem, który mówił wprost, że on nie wyobraża sobie innej Rosji, jak w granicach z 1914 roku, czyli do Kalisza. No więc z perspektywy odradzającej się Polski było to oczywiście nie do przyjęcia. Natomiast no, mamy do czynienia, patrząc szerzej na to, co działo się w zachodniej Europie, z tak zwaną lekkomyślną obojętnością wobec ofensywy bolszewickiej, która ruszyła wiosną 1920 roku na zachód. Brytyjczycy, premier Lloyd George próbuje ucywilizowywać w cudzysłowie tych nowych barbarzyńców.
Nie lubił Polaków, jak mnie pamięć nie myli.
On przede wszystkim niewiele wiedział o Polakach, niewiele wiedział o Europie Środkowej, a na tej niewiedzy jeszcze budował niechęć. Tu jeszcze trzeba by wejść w te szczegóły, a więc wpływu antypolskich polityków i ekspertów jak Louis Namier na brytyjską klasę polityczną. Ale Lloyd George wychodził z założenia, że trzeba przenieść na Europę Środkową model kolonialny. Tak jak w Afryce, jak mówili Brytyjczycy, kolonizowaliśmy dzikusów handlując z nimi, to tak samo będziemy handlować z bolszewikami. No i teraz ci uparci Polacy trochę nam w tym przeszkadzają. Mówmy sobie szczerze.
Poczucie wyższości cały czas chyba jeszcze nie znikło. całkowicie, wracając do kontekstu współczesnego, ale...
Tak, no. I to jest ta nauka, którą warto po 100 latach sobie przyswoić, bo pewna ciągłość została. Takie myślenie, że Polacy niech siedzą cicho, bo my wiemy lepiej, więc pokornie przyjmujcie to, co my ustalimy i będzie dobrze. Francuzi z kolei, no, martwili się o utopione miliardy franków w złocie w swoich inwestycjach, których bolszewicy tych kredytów nie zamierzali honorować, więc Francuzi oczywiście byli bardziej skłonni do pomocy. No ale teraz dochodzimy do kluczowego dla nas momentu, to znaczy postawy Niemiec.
Tak.
Niemcy 20 lipca 1920 roku ogłosiły, uwaga, formalną neutralność, co oznaczało, że wszystkie transporty z pomocą wojskową, które szły z Francji do Polski, zostały zablokowane. Podobnie porty, tak zwane wolne miasto Gdańsk, tam niemieccy dokarzy od razu strajk w obronie rosyjskiego ludu, bo tak interpretowano wojnę obronną Polski w 1920 roku.
Brytyjscy dokarzy też
strajki tylko były w całej Europie. Tak. Kolejarze, więc mamy do czynienia z szerokim, to nie tylko są wąskie elity polityczne, jeszcze trzeba wspomnieć o elitach intelektualnych.
Znaczy, też były próby jakiegoś porozumienia między bolszewikami a Niemcami w sprawie ewentualnie wspólnego pokonania czy zniszczenia odradzającej się Polski.
Tak, i to jest rzecz, którą chciałbym, żeby nasi słuchacze, no można powiedzieć, zapamiętali, bo wśród tych wielu faktów ogólnie znanych to nam umyka. Mianowicie w 1920 roku mieliśmy wojnę, prowadziliśmy jako Polska wojnę z Rosją bolszewicką i mieliśmy, ja to nazywam, prawie wojnę z Niemcami. Dlaczego prawie wojnę? No, warto przypomnieć, że w szeregach armii bolszewickiej walczyło około 100 tysięcy Niemców. W sierpniu 1920 roku było 100-tysięczny kontyngent niemiecki w szeregach armii bolszewickiej. To było według danych naszego wywiadu wojskowego około 80 tysięcy niemieckich komunistów, tak zwanych spartakusowców, ale uwaga, około 20 tysięcy oficerów i żołnierzy dawnej armii cesarskiej niemieckiej.
A do dzisiaj w Berlinie jest plac Róży Luksemburg, tak? I czci się powstanie Spartakusa.
Tak, a poza tym raporty władz niemieckich z Wielkopolski latem 1920 roku, gdy ważyły się losy Polski, donosiły, że na przykład w sklepach niemieckich prowadzonych przez Niemców nie przyjmuje się polskiej waluty, ponieważ Niemcy już uważali, że już Polska jest, jak oni mówili, załatwiona. Prawda? Polska jako państwo sezonowe. Generał Hans von Seeckt, szef Reichswehry, czyli tej armii niemieckiej po traktacie wersalskim, on wprost mówił, że my żadnej pomocy Polakom nie udzielimy, natomiast będziemy dogadywać się z Rosjanami. I rzeczywiście dyplomacja niemiecka w lipcu i sierpniu 20 roku oferowała Rosjanom, bolszewikom, tak zwane porozumienie na zasadzie linii granicznej z 1914 roku.
Znaczy, musimy przypomnieć też, że osadzenie bolszewików w Rosji, no w dużej mierze to jest zasługa wywiadu niemieckiego.
Tak? No tak, to jest ta słynna podróż zaplombowanym wagonem Lenina i jego towarzyszy ze Szwajcarii przez Rzeszę Niemiecką, dalej przez Szwecję do Finlandii. To wszystko było pilotowane przez niemiecki wywiad wojskowy, ale uwaga, też przez niemiecką socjaldemokrację, która zapewniała polityczną otulinę. No i to nie tylko chodziło o przetransportowanie Lenina do Piotrogrodu, ale też finansowanie tych pierwszych krytycznych miesięcy funkcjonowania rządu bolszewickiego w Rosji. Bez pomocy Niemiec to nie byłoby możliwe.
A tam taką bardzo istotną rolę odgrywał niejaki Parwóz, tak?
Tak.
Potem odstawiony przez Lenina na tor boczny, co zrozumiałe zresztą.
No, mądrość etapu. Natomiast tu rzeczywiście Parwóz, czyli Helfand, był działaczem socjaldemokracji niemieckiej, tam przynajmniej zaczynał. Oczywiście przyjęty przez wywiad niemiecki, ale ten wątek niemiecki, to chciałbym, żeby dobrze wybrzmiało. On był od początku do końca obecny w tej wojnie. Nie miejmy złudzeń. Do tej współpracy niemiecko-bolszewickiej wtedy dochodziło. No i takie bardzo znamienne wydarzenia, że na terenach zajętych przez bolszewików, na przykład na pograniczu północnego Mazowsza oraz Mazur, gdzie dochodziło to prawe skrzydło armii bolszewickiej nacierającej na Warszawę, na przykład w Działdowie w sierpniu 1920 roku mniejszość niemiecka witała entuzjastycznie wkraczającą tam armię czerwoną.
No to bardzo interesujące. Wracając już do samego celebrowania rocznicy tej bitwy, bardzo dobrze, że ona jest tak mocno celebrowana. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim była zwycięska, a często jakby w polskiej tradycji jest taki kult, no, klęski, tak? I nareszcie, powiedziałbym, możemy tutaj być dumni ze zwycięstwa. Tak, także to... niezrozumiałe są te zawirowania wokół na przykład budowy Łuku Triumfalnego. Chyba nie ma lepszego sposobu upamiętnienia, jak wybudowa na przykład Łuku Triumfalnego, tak jak to ma miejsce na przykład we Francji, na przykład w Paryżu.
Szkoda, że jeszcze tego Łuku Triumfalnego nie ma, no ale może doczekamy. Natomiast tu rzeczywiście warto też uświadomić sobie, bo często zastanawiamy się, co ukształtowało pokolenie II Rzeczpospolitej. Też te pokolenia, które heroicznie walczyły o polską wolność w czasie na przykład Powstania Warszawskiego. Zastanawiamy się, co ich popchnęło. Czy to nie było wariactwo, to nie było jakiś nadmiar brawury. Otóż trzeba pamiętać, że pokolenia II Rzeczpospolitej wychowały się w blasku zwycięstwa. To znaczy u narodzin II Rzeczpospolitej jest blask chwały Bitwy Warszawskiej.
To bardzo ważne, co profesor mówi.
Jeżeli tego sobie nie uświadomimy, nie zrozumiemy też Powstania Warszawskiego.
Także Polacy to nie jest żaden byt klęskowy, wmawiają nam, że jesteśmy po prostu do niczego.
No i to wyjaśnia też, wydaje mi się, w dużym stopniu milczenie, może nie przemilczanie, ale takie spychanie gdzieś na dalszy plan tej chwały Bitwy Warszawskiej, także po 1989 roku, bo to się kłóciło z tą pedagogiką wstydu, to znaczy Polacy powinni być posłuszni, wiedzieć, kiedy siedzieć cicho. I teraz przypominanie o tym, żeśmy uratowali Europę, to nie
Ja pamiętam z początku lat 90. próba dekomunizacji, czyli likwidacja ulicy Marszleskiego, czy też tych tak zwanych rewolucjonistów, czy komunistów polskich, którzy w Białymstoku zakładali Polską Republikę, to spotkało się tam na przykład z protestem posłów SLD. Tak?
No tak, słyszeliśmy, no nie tylko SLD, słyszeliśmy takie argumenty po stronie środowiska skupionego wokół pewnej gazety, która uważała, że ona ciągle ma rację i zawsze ma rację, że to jest podłość, że tak się nie robi, że to jest mszczenie się na zmarłych. Tak są te wszystkie dyskusje wokół Dąbrowszczaków potem. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym zamazywaniem granic, co jest dobre, a co złe. Często słyszymy taki argument, że nie, to jest tylko taki fundamentalizm, dobro i zło. Ale w sierpniu 20 roku granica była jasna. Gdzie jest dobro, gdzie jest zło.
No są sytuacje w historii, gdzie następuje polaryzacja i trzeba powiedzieć tak, tak, nie, nie. No to jest jakby jasna sprawa. I Bitwa Warszawska to jest taki moment, tak, polaryzacji.
Polaryzacji, ale też pewnej konsolidacji. I tutaj też trzeba takie tło porównawcze wysnuć. Jak ginęła pierwsza Rzeczpospolita? Przypomnijmy sobie, Konstytucja 3 maja, wybijamy się na niepodległość, Rosja interweniuje, wojna 1792 i polskie elity polityczne są rozbite. Nie ma konsolidacji. Nawet tak zwani szczerzy patrioci uważają, że może warto do Targowicy wstąpić, bo może carycę ułagodzimy i coś się uda uratować. Otóż w 20 roku takich złudzeń nie było. Wszystkie polskie elity polityczne wiedziały, że nadrzędnym, niedyskutowalnym celem jest obrona niepodległości państwa. Socjaliści, ludowcy, konserwatyści, narodowcy, piłsudczycy, wszyscy. Komuniści sami nie uważali się za stronnictwo polskie, tylko za oddział międzynarodów.
Aha, na co bolszewicy liczyli oczywiście na wpływy komunistów w Polsce, że nastroje antypolskie rozbuchają poprzez strajki na przykład. Liczyli, żeby dojść do Łodzi, na Śląsk, tam gdzie była klasa robotnicza, bo klasa robotnicza oczywiście się przeciwstawi panom polskim i z opresji, która ze strony burżuazji polskiej tym klasom robotniczym grozi.
A sytuacja była latem 20 roku taka, że klasa robotnicza tworzyła robotnicze komitety obrony ojczyzny w Warszawie, w innych miastach, wzywające robotników do wstępowania do armii ochotniczej. Jeden z przywódców PPS-u, Ignacy Daszyński, wszedł jako wicepremier do Rządu Obrony Narodowej, na którego czele stał chłop Wincenty Witos. Natomiast na czele armii bolszewickiej stał, uwaga, były oficer carski Michał Tuchaczewski.
Później zamordowany przez Stalina w Czystkach w 1937 roku, to tak na marginesie.
Stalin zapamiętał dobrze rok 1920 i ta zemsta Stalina nie tylko dotyczyła Tuchaczewskiego.
Katyń, myślę, w jakim sensie jest konsekwencją, tak, klęski bolszewików, bo bolszewicy byli, Lenin był głęboko przekonany, że sprawa zwycięstwa jest sprawą oczywistą.
No tak, przecież bolszewicy traktowali to jako łatwe postawienie kropki nad i. Natomiast rzeczywiście to, że szef frontu politycznego na tym południowym odcinku bolszewickiej ofensywy, czyli Stalin, koniecznie uparł się zdobywać Lwów. Bohaterska obrona Lwowa wtedy zatrzymała bolszewików, co pozwoliło wytworzyć tą
lukę.
Powstała luka, w której rankiem 16 sierpnia Wojsko Polskie uderzyło. To była ta kontrofensywa z Nadwieprza, która przyniosła klęskę bolszewikom, a nam wielkie zwycięstwo. I Stalin tego oczywiście nie zapomniał, zarówno Tuchaczewskiemu, który go krytykował za niesubordynację, no i oczywiście przede wszystkim polskim oficerom.
Znaczy autorem panu był Piłsudski, bo potem pojawiły się takie kontrowersje. Przypisywano sobie, wiadomo, że zwycięstwo ma wielu ojców, ale autorem planu był Piłsudski, tak?
Tak, no, uderzenia. Piłsudski, no i oczywiście generał Rozwadowski jako szef sztabu. Bo my często myślimy na zasadzie Bitwa Warszawska, czyli bitwa pod Grunwaldem, prawda? Ale to były już zupełnie inne epoki. W nowoczesnych wojnach mamy XX wiek. O planowaniu wojennym nie decyduje jednostka, ona oczywiście ma swój wpływ, ale cała praca wielu sztabowców. I tutaj to, że Piłsudski postawił na Rozwadowskiego, to jest jego wielka zasługa. Polityczna odpowiedzialność za klęskę byłaby jednoznaczna tylko do naczelnika państwa, prawda, czyli Piłsudskiego. Więc tak samo polityczna odpowiedzialność za zwycięstwo spoczywa na Piłsudskim. No i oczywiście, no, przede wszystkim na setkach tysięcy polskich żołnierzy, którzy rzeczywiście wtedy pokazali męstwo i świetną organizację.
Ta mobilizacja i wybuch patriotyzmu w momencie odzyskania niepodległości rzeczywiście jest zadziwiająca. To odrodzenie się narodowe właśnie, które taką kulminacją właśnie jest ten rok 1920.
Tak, i
proszę... Oczywiście praca kościoła katolickiego. Katolicy, oczywista sprawa.
I proszę zwrócić uwagę, że rok 20 to jest wielkie zaprzeczenie tych mitów, stereotypów antypolskich, które już wtedy robią karierę. Z jednej strony mamy niemiecki stereotyp o polnische Wirtschaft, czyli polskie gospodarowanie, synonim bałaganu, braku organizacji,
od XVIII wieku, od XVIII wieku to jest wtłaczane, tak?
Potem
do świadomości europejskiej.
Rodzi
tak.
się komplementarne pojęcie Polska jako państwo sezonowe, które nie przetrwa, no bo Polacy, jak wiemy, nie potrafią się rządzić.
Bękart Traktatu Wersalskiego.
A z drugiej strony mamy tą Białą Polskę, mit Białej Polski u bolszewików, że Polska to jest tylko dzieło ziemian i burżujów. I nagle co się w 20 roku okazało? Że istniejące od półtora roku państwo polskie jest w stanie wystawić blisko milionową armię, którą trzeba zaopatrzyć, przewieźć, zorganizować całe zaplecze. I w tej armii służą wszyscy, nie tylko burżuje i ziemianie, ale cały naród.
My, pierwsza brygada, ulubiona pieśń marszałka Piłsudskiego w stulecie bitwy warszawskiej.
Pieśń Wojska Polskiego dzisiaj.
Wracając do spraw militarnych, trzeba tutaj podkreślić znaczący udział wojsk wielkopolskich. Znaczy, niektórzy historycy mówią, że on był nawet decydujący.
Z byłego zaboru pruskiego mamy 4 dywizje Wojska Polskiego walczące przeciw bolszewikom i to była rzeczywiście najlepsze jednostki w tym sensie, że one składały się z żołnierzy zaprawionych na frontach Wielkiej Wojny, na froncie zachodnim, gdzie toczono te straszliwe bitwy materiałowe. Oni wiedzieli, co to jest Verdun, co to jest Soma, a z drugiej strony no to byli rzeczywiście żołnierze doskonale wyszkoleni w sensie rzemiosła wojskowego wcześniej w Armii Rzeszy Niemieckiej, ale potem także w Armii Wielkopolskiej, więc tu rzeczywiście ta integracja tych jednostek, tych dywizji z Wojskiem Polskim pod komendą wodza naczelnego była rzeczywiście czynnikiem, który zdecydowanie sprzyjał naszemu zwycięstwu.
Mówiliśmy o roli kościoła. Ksiądz Skorupka, który zginął w bitwie pod Osowem, taka emblematyczna postać, ale też na przykład ciekawe było zachowanie nuncjusza apostolskiego Achilla Ratiego, który cały korpus dyplomatyczny wyjeżdżał, ale późniejszy Pius XI został.
Tak, i to jest bardzo ważny moment, bo często zastanawiamy się, dlaczego w rezydencji papieskiej letniej w Castel Gandolfo jest mozaika przedstawiająca cud nad Wisłą. I ktoś niedoinformowany mógł myśleć, że to jest zasługa świętego Jana Pawła II. Otóż nie. To powstało na polecenie właśnie papieża Piusa XI, czyli tego, który kiedyś jako właśnie arcybiskup Achille Ratti był nuncjuszem apostolskim w Polsce. I uwaga, to jest pierwszy papież, który z takiej właśnie bliskiej odległości widział bolszewizm. To wrażenie pozostało na całe życie i jak gdyby przejawem wdzięczności dla Polaków była ta mozaika, która do dzisiaj jest w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo. Ale mówimy o księdzu Ignacym Skorupce, ale przecież jest tysiące bezimiennych księży, bez których pracy ten sukces nie byłby możliwy. Pan redaktor wspomniał i bardzo słusznie o pracy kościoła od przełomu XIX-XX wieku nad umocnieniem czy pobudzeniem tożsamości narodowej polskich chłopów, polskiego ludu. Gdyby nie kościół, gdyby nie praca tych bezimiennych dzisiaj wikarych, proboszczów tam na dole, udałoby się zaborcom osiągnąć ten strategiczny cel, czyli rozbicie polskiej wspólnoty narodowej na tak zwane dwa narody, szlachecki i chłopski. Chłopski miał być lojalny wobec zaborców. To się nie udało właśnie dzięki kościołowi przede wszystkim.
Kiedy mowa oczywiście o rozbiciu na dwa narody, to Rabacja, taki znowu emblematyczny przykład skłócania Polaków.
I ta trauma, która pozostała przecież na długo, dość wspomnieć widmo Jakuba Szeli, które pojawia się w Weselu.
Weselu Wyspiańskiego, tak. Co to był bolszewizm? Niedawno czytałem taką książkę Iwana Bunina, Nieszczęsne dni. No, gdzie on opisuje to, co właśnie widział, usiłując wydostać się z Rosji przez Odesę. No, że jest to pandemonium, że biesy opisane przez Dostojewskiego jakby wylazły, można powiedzieć, wylazły z piekła i zdobyły władzę. Inaczej tego nie można chyba określić.
Tak, tutaj trzeba powtórzyć to, o czym już była mowa w naszej audycji, że Rosja tamtej epoki, no 3 lata po rewolucji bolszewickiej, po tym puczu bolszewickim, to już jest Rosja topiona we krwi, jak mówi Richard Pipes. Rosja była podbijana przez bolszewików.
Ale co ciekawe, na przykład czytałem niedawno taką książkę jakiegoś amerykańskiego historyka, który patrzy dość takim łagodnym okiem na pierwszą fazę rewolucji bolszewickiej. To znaczy, że czasami cały odium totalitaryzmu spada na Stalina, natomiast zapomina się o tym, że początek to już jest pełny totalitaryzm.
Oczywiście, no to tak jak...
Że to nie można rozróżniać, że rewolucja, ponieważ była właśnie komunistyczna, no to ona jest jakoś tam...
Nie... Lenin był dobry, Stalin...
No
był
właśnie, dobry. Świetnie pan profesor to ujął, prosto.
Popsuł wielki, dobroczynny plan Lenina, który chciał dobrze, a gdyby dłużej żył, to na pewno byłoby wspaniale. To jest taki mit, który pokutuje gdzieś na Zachodzie, nawet jak widać w świecie akademickim. Ale tak jak już mówiliśmy, latem 1920 roku już jest po pierwszej fali wielkiego terroru, wymierzonego przede wszystkim przeciw Rosjanom. Giną całe warstwy społeczne. Biali oficerowie, ziemianie, którym nie udało się wydostać, arystokracja. Przecież masowy, sztucznie wywołany głód to nie jest tylko i wyłącznie wynalazek Stalina. Pierwszy robił to towarzysz Lenin. Co prawda głód na Powołży to jest rok 1921, ale przecież to są ciągle rządy Lenina, więc ta taka maskarada, że Lenin był dobry, Stalin był zły, to jest oczywiście nie do przyjęcia, ale mamy do czynienia na przykład w obecnej Rosji putinowskiej z odwróceniem maskarady. Lenin jest zły, natomiast Stalin był dobry, no bo przesunął granicę imperium aż do Łamy.
Znaczy ta popularność tej pierwszej fazy rewolucji wynika z tego, że no cały czas jakby modny jest, czy też w użyciu takim jest trockizm. Tak,
tak i no. Teraz zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz.
Trocki oczywiście brał udział jako naczelny wojsk.
On był twórcą i dowódcą Armii Czerwonej. No. Tak, tak. I on był między innymi też odpowiedzialny za politykę brania zakładników.
Między innymi oni tu, Haczewski, są odpowiedzialni za gazowanie chłopów.
Za krwawe stłumienie buntu marynarzy w Kronsztadzie w 1921 roku. Krótko mówiąc...
Którzy się zorientowali, co to jest.
Lew Trocki był ludobójcą. Został zamordowany na rozkaz innego ludobójcy w Meksyku, jak wiemy. Ale dość sobie przypomnieć takie produkcje kultury popularnej, jak film o Fridzie Kahlo, żeby widzieć, jak ten obraz jest zamazany i przekłamany Trockiego, prawda?
Frida Kahlo została ponoć kochanką Trockiego, tak? Była kochanką. Ikona lewicy kulturalnej.
Mówią, że nawet nie ponoć, ale naprawdę, ale tego już nie zweryfikujemy. Natomiast taki obraz, że oto uchodźca polityczny z Rosji, przeciwnik Stalina, skoro przeciwnik Stalina znaczy dobry człowiek, prawda? Ale Lew Trocki w 1920 roku, jako formalny dowódca Armii Czerwonej, on wprost mówił, że po trupie Białej Polski trzeba nieść płomień rewolucji na Zachód. Żadnej litości.
Znaczy płomień rewolucji, ale hasła jak zwykle wspaniałe. Wolność, równość, braterstwo, wyzwolenie ze zniewolenia.
Wyzwolenie ze wszelkich zniewoleń.
Tak.
Także tych obyczajowych. Przypomnijmy, że wtedy Rosja bolszewicka to jest czas, kiedy grasuje po tym kraju Aleksandra Kołłątaj. Twórczyni Maksymy i praktykowała to, że seks to jest szklanka wody. Więc dzisiaj, jeżeli niektórzy używają takiego porównania, że obecni i propagatorzy rewolucji obyczajowej to są nowi bolszewicy, wcale nie popełniają żadnego nadużycia.
Jednym słowem, była to wojna światów, chrześcijańskich Polaków i dążącej do międzynarodowej rewolucji bolszewików.
Tak, i to rzeczywiście, to nie jest przesada. Tu rozstrzygały się losy Europy. Co bardziej przenikliwi ludzie, tak jak właśnie nuncjusz apostolski Achille Ratti, czy Lord D'Abernon, autor tego powiedzenia o 18. decydującej bitwie w dziejach świata, mieli tego świadomość, bo rzeczywiście przejście Armii Czerwonej na Zachód oznaczało zrewolucjonizowanie całego starego kontynentu. Ale skoro mówimy o Europie, to też mówmy o tej Europie nam bliższej. Pod Warszawą w 1920 roku została uratowana Europa Środkowa, bo gdyby Polska upadła, upadłyby też państwa nadbałtyckie, Czechosłowacji los był niepewny, a jak wiemy, Węgry też niedawno przeżyły rewolucję komunistyczną, więc pakt Ribbentrop-Mołotow, którego rocznicę niedługo będziemy też wspominać, to był koniec Europy Środkowej. Rok 1920 to był początek.
Znaczy, w ogóle generalnie wyłonienie się Polski w 1918 roku w wyniku atrofii, czy też upadku ościennych mocarstw też było sytuacją fantastyczną i znakomicie wykorzystaną przez naród polski.
Tak, już mówiliśmy na ten temat. To było zaprzeczenie też tej całej zakłamanej historii, która miała sprowadzać Polaków do biernych wykonawców poleceń tych modernizatorów, którzy przychodzą z zewnątrz. Bolszewicy też oni uważali, że są nowocześni, tylko reprezentują inną wersję nowoczesności, prawda? No ale przecież swoboda obyczajowa, tak zwany rozdział kościoła od państwa, modernizacja w sensie też pewnego futuryzmu, gdy chodzi o styl architektoniczny. No skąd my to znamy, prawda? No tylko, że właśnie Polacy znowu stali się bardzo uparci i nie chcieli przyjąć tego, w cudzysłowie, dobrodziejstwa modernizacyjnego, które niosła im na bagnetach Armia Czerwona.
Trzeba podkreślić mianowicie fakt, że to nie Wersal dał nam niepodległość, ale odparcie bolszewickiego najazdu, tak? Polska potwierdziła prawo do państwowego bytu. Czyli żadne traktaty, tylko przede wszystkim własna siła, tak, jest gwarancją państwowego bytu. To też jakaś lekcja z Bitwy Warszawskiej, tak?
Niewątpliwie tak, ale jest jeszcze jedna lekcja, którą warto pamiętać i sobie przyswoić, ponieważ przy okazji obchodów stulecia niepodległości często mówiliśmy o tym, jak to się stało, kto za tym stał, komu zawdzięczamy naszą niepodległość, czy Piłsudski, czy Dmowski, Witos, Paderewski i inni. Natomiast w ogóle nie zastanawialiśmy się pytanie, po co? Po co nam ta niepodległość? I otóż w roku 1920 była jasna odpowiedź, po co nam, nie tylko nam Polakom, ale Europejczykom jest niepodległa Polska. Powróciło antemurale, czyli Polska jako przedmurze cywilizacji chrześcijańskiej zachodniej.
Człowiek bez państwa jest człowiekiem bez praw elementarnych.
Też. Oczywiście, rola państwa wtedy pokazała się w tym najszerszym kontekście, ale właśnie ten sens polskiej niepodległości, że my mamy pewną jednak misję, zadanie do wykonania. Zwróćmy uwagę, że do tego sposobu myślenia nawiązywali w swojej nauce wielcy też mężowie stanu, prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński i święty Jan Paweł II, który ciągle powtarzał, że my mamy w tej zjednoczonej, jednoczącej się Europie przypominać o jej chrześcijańskich korzeniach.
I to też jest jakby efekt Bitwy Warszawskiej.
Dokładnie tak. I to całkiem dosłownie, ponieważ tak jak Jan Paweł II mówił, że w Wadowicach wszystko się zaczęło, ale pod Warszawą w 20 roku wszystko mogło się skończyć. Krótko mówiąc, gdyby bolszewicy wtedy wygrali, pewno polskiego papieża by nie było.
I to jest doskonała puenta, panie profesorze, programu. Rozmawialiśmy dzisiaj o Bitwie Warszawskiej. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Na zakończenie wojenko. Posłuchajmy.
Kierunek Europa.